Co z wami, towarzyszu? Wasiliew zaczął pomagać w zwijaniu spadochronu. Ranni jesteście? Coś złego się dzieje? Lotnik nie odpowiadał. Misza, on chyba nie nasz. Czurzakin patrzył podejrzliwie na mężczyznę w zielonym kombinezonie. Rzeczywiście nie wyglądał on na Rosjanina. Ciemne włosy, krótko ostrzyżone na bokach i tyle głowy, płaski nos, twarz boksera wagi ciężkiej. — A wy skąd? Bułgar? Wasiliew cofnął się o krok. Lotnik milczał. Kołchoźnicy dostrzegli napisy na jego kombinezonie. Był więc cudzoziemcem. Ale w jaki sposób znalazł się nagle na Uralu?
— Nie nasza sprawa, Lonia — oświadczył Wasiliew. — Biegnij po samochód, zawieziemy go na lotnisko.
Pomógł Powersowi odpiąć uprząż spadochronu i zdjąć rękawice. Zwinęli spadochron i ruszyli w stronę szosy prowadzącej do wsi. Wkrótce nadjechał Moskwicz, prowadzony przez Anatolija Czeremsina. Wewnątrz był już Czurzakin. Wrzucili sprzęt do bagażnika i wsiedli do samochodu.
— Ja jestem Rosjaninem! — powoli, wyraźnie wymawiając każdą głoskę, powiedział Wasiliew.
— A ty? Lotnik zrozumiał pytanie.
— I am American — odpowiedział i palcem na szybie napisał USA.
Czurzakin z niedowierzaniem pokręcił głową.
— Towarzysz z Bułgarii w naszym kołchozie? To rozumiem, ale towarzysz z Ameryki?
— Jedziemy na lotnisko — zarządził Wasiliew, który przejął kierowanie akcją. Powers klepnął go w ramię i pokazał, że chciałby zapalić papierosa.
— A macie, to nasze najlepsze! —
Wasiliew, zadowolony, że może pomóc przybyszowi z Ameryki, wyciągnął w jego stronę pomiętą paczkę papierosów Sibir. Przez chwilę zerkał, jak pilot zareaguje na duszący dym, ale ten zaciągał się chciwie, jakby od dawna marzył o papierosie tej marki.
— Na lotnisko nie dojadę — odezwał się kierowca, stukając palcem we wskaźnik paliwa. — Nie starczy benzyny, a stacja przy skrzyżowaniu zamknięta, bo dzisiaj święto.
— No to jedź do dyrektora kołchozu — zadecydował Wasiliew. Skręcili w boczną drogę prowadzącą do biura dyrekcji kołchozu. Zatrzymali się przed okazałym domem i w oddali zobaczyli dwóch milicjantów na rowerach. — Szukamy go — powiedział jeden z nich, gdy podjechali bliżej. — To jakiś ważny człowiek, bo aż z okręgu dzwonili. Wprowadzili pilota do biura, skąd zadzwonili do komisariatu z żądaniem przysłania samochodu. Zaraz potem zrewidowali Powersa, który spokojnie usiadł na krześle i apatycznie wpatrywał się w okno. Znaleźli przy nim dolary, franki, funty i trzy paczki banknotów 25-rublowych. Jeden z milicjantów położył na stole srebrny medalion wydobyty z kieszeni Powersa. Powers od momentu wylądowania postępował zgodnie z instrukcją CIA, którą znał na pamięć. A. Jeżeli nie jest możliwe uniknięcie schwytania, pilot powinien poddać się bez oporu i zastosować się do poleceń tych, którzy go schwytali. B. Pilot przez czas pobytu w areszcie powinien zachowywać się z godnością i z respektem wobec ludzi, którzy go schwytali. C. Pilot może mówić prawdę o misji, z wyjątkiem podawania pewnych danych samolotu. Wskazane jest, aby przedstawił się jako cywil, mający w przeszłości związek z lotnictwem wojskowym i zatrudniony obecnie w CIA. Nie powinien ukrywać prawdziwego celu wykonywanej misji. Do Nikity Chruszczowa, który o 8:30 przybył na trybunę na Placu Czerwonym, podszedł dowódca wojsk przeciwlotniczych, marszałek Siergiej Biriuzow. Pochylił się nad sekretarzem generalnym i szepnął mu do ucha. Intruz został zestrzelony. Pilot żyje. Przesłuchujemy go. Chruszczow uśmiechnął się szeroko. Od dawna oczekiwał na taką wiadomość. Dostawał do ręki narzędzie, za pomocą którego mógł zmienić niezręczną sytuację, w jakiej znalazł się po zbyt serdecznych wypowiedziach w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych. Mógł wycofać się ze wszystkich zobowiązań, zrzucając winę na Amerykanów, i cały świat musiał mu wierzyć. Gambit Chruszczowa. Prezydent Eisenhower
zakończył niedzielny spacer po lesie okalającym rezydencję w Camp David i wszedł do dużego, wyłożonego dębową boazerią przedsionka. Panie prezydencie, ważna wiadomość z Waszyngtonu. W drzwiach stanął czarnoskóry kamerdyner John Money, który służył u Eisenhowera jeszcze w czasach, gdy ten był głównodowodzącym wojsk alianckich zdobywających Europę Zachodnią. Jeden z naszych samolotów zwiadowczych wykonujący zaplanowany lot jest opóźniony i prawdopodobnie stracony. Z Waszyngtonu telefonował generał Andrew Goodpaster, sekretarz sztabowy prezydenta. A co z pilotem? Nie mamy żadnych informacji. Wracam natychmiast do Waszyngtonu. Eisenhower doceniał, jak ważna jest informacja o zaginięciu samolotu szpiegowskiego. Można było mieć nadzieję, że nastąpiło to w warunkach, które umożliwiłyby rządowi amerykańskiemu tłumaczenie, że samolot wtargnął w radziecką przestrzeń powietrzną w wyniku błędu pilota lub instrumentów nawigacyjnych. Tego samego dnia, tuż po 16, helikopter prezydencki wylądował przed Białym Domem. Rozpoczynała się pierwsza partia gry, w której wszystkie figury znalazły się w rękach Chruszczowa, a Eisenhower musiał grać pionkami. Trzeba było czekać. W poniedziałek 2 maja generał Goodpaster już z samego rana przyszedł do gabinetu owalnego. Wiedział, że sprawa zaginionego samolotu bardzo niepokoi prezydenta. Jakie wieści? Eisenhower na widok wchodzącego generała podniósł się zza biurka z drzewa różanego i wskazał gościowi fotelik. Ciągle nie mamy pewnych wiadomości. Dulles informuje, że nasze stacje nasłuchowe zarejestrowały głosy radzieckich oficerów wydających rozkazy przechwycenia samolotu. Nie wiemy jednak, czy chodziło o nasz U-2. A jakiż inny mógłby przekroczyć ich granicę? Wzruszył ramionami prezydent. CIA przygotowała projekt oświadczenia. Stwierdza, że pilot samolotu meteorologicznego, który wystartował z lotniska w Turcji, komunikował przez radio o kłopotach z aparaturą tlenową, a następnie zaginął bez wieści. Goodpaster położył na stoliku przed prezydentem kartkę. Eisenhower przebiegł wzrokiem jej treść. No to dobry pomysł, powiedział bez większego entuzjazmu i podpisał polecenie rozpowszechnienia komunikatu. Brak reakcji Rosjan uważał za dobry znak. Być może samolot rozbił się gdzieś w niedostępnych górach i łatwo będzie przekonać świat, że pilot z powodu niedotlenienia mózgu skierował samolot w głąb Związku Radzieckiego, gdzie uległ katastrofie. 4 maja Nikita Chruszczow wygłosił referat na sesji Rady Najwyższej ZSRR. Na zakończenie trzygodzinnego przemówienia powiedział: z polecenia rządu radzieckiego muszę poinformować Was o agresywnych akcjach, jakie w ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone podjęły przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Stany Zjednoczone wysłały samolot, który naruszył nasze granice państwowe i wdarł się w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego. Zdarzyło się to 9 kwietnia. Amerykańscy wojskowi uznali widocznie, że są bezkarni i zdecydowali się powtórzyć swój agresywny czyn. Wybrali dzień najbardziej uroczysty dla wszystkich ludzi pracy na całym świecie, święto 1 maja. Tego dnia, mówił dalej Chruszczow, o godzinie 5:36 samolot amerykański przeciął naszą granicę i kontynuował lot w głąb Związku Radzieckiego. O tym agresywnym kroku minister obrony powiadomił niezwłocznie rząd. Rząd powiedział wówczas: agresor wie, na co się naraża, kiedy decyduje się wtargnąć w obce terytorium. Jeśli mu to ujdzie bezkarnie, posunie się do nowych prowokacji. Dlatego należy działać, zestrzelić samolot. Zadanie to wykonano. Samolot został zestrzelony. Przy pierwszych próbach dochodzenia okazało się, że samolot należy do Stanów Zjednoczonych, chociaż nie miał znaków rozpoznawczych. Obecnie komisja ekspertów bada wszystkie dane, jakie trafiły do naszych rąk. Stwierdzono, że samolot przekroczył granicę Związku Radzieckiego, nadlatując z Turcji albo z Iranu, albo też z Pakistanu. Ani słowa o schwytaniu pilota. To była bardzo sprytna pułapka. Pozostawało pytanie, czy Eisenhower w nią wpadnie. Wpadł. 5 maja amerykańska agencja aeronautyki i przestrzeni kosmicznej NASA opublikowała oświadczenie o treści. Jeden z samolotów U-2 agencji aeronautyki i przestrzeni kosmicznej, przeznaczony do celów naukowo-badawczych i używany od 1956 roku do badania warunków atmosferycznych oraz wiatrów na dużych wysokościach, zaginął bez wieści w dniu 1 maja od godziny 9. Po zakomunikowaniu przez pilota, że ma kłopoty z tlenem i znajduje się nad jeziorem Van w Turcji. Samolot wystartował z bazy lotniczej Incirlik w Turcji. Instrumenty zainstalowane na pokładzie samolotu U-2 pozwalają uzyskać dokładne dane o ruchu mas powietrza, chmurach konwekcyjnych, sile wiatru, wysokościowych prądach powietrznych i takich zjawiskach meteorologicznych jak tajfuny. Chruszczow, czytając ten komunikat, musiał być zadowolony. Amerykanie uwierzyli, że samolot został zestrzelony i pilot jest martwy. Na tej podstawie zaczęli prowadzić akcję propagandową, która miała wykazać światu, że Rosjanie zestrzelili odbywający naukową misję samolot prowadzony przez oszołomionego brakiem tlenu pilota. Różnica czasu między Moskwą i Waszyngtonem dawała prezydentowi Eisenhowerowi czas na podjęcie dalszych kroków. Uznał, że Departament Stanu powinien opublikować kolejne oświadczenie. Brzmiało ono: Departament Stanu został poinformowany przez Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA, że badający pogodę samolot U-2, pilotowany przez cywila, zaginął 1 maja. Pan Chruszczow ogłosił, że amerykański samolot został zestrzelony w tym dniu nad ZSRR. Możliwe, że chodzi o ten właśnie zaginiony samolot. W ten sposób rząd amerykański pozbył się wszelkiej odpowiedzialności, gdyż w każdej chwili mógł oświadczyć, że został wprowadzony w błąd przez NASA. Ale w tej rozgrywce Eisenhower nie miał nic do powiedzenia. To Rosjanie dyktowali kolejne ruchy. Jeszcze tego samego wieczoru, 5 maja, wiceminister spraw zagranicznych Jakub Malik w czasie przyjęcia dyplomatycznego w hotelu sowieckim rzekł do ambasadora szwedzkiego, tak aby usłyszał stojący obok ambasador Stanów Zjednoczonych: mamy pilota. Ambasador Llewellyn Thompson natychmiast zawiadomił Waszyngton, ale tam już działała machina propagandowa uruchomiona dwoma oświadczeniami Departamentu Stanu i NASA, które informowały, że pilot zginął. Chruszczow postanowił przejść do ataku. 7 maja na zakończenie sesji Rady Najwyższej ZSRR oświadczył: muszę wam zdradzić sekret. Otóż gdy wygłaszałem referat 4 maja, umyślnie nie powiedziałem, że pilot jest cały i zdrów, a części zestrzelonego samolotu znajdują się w naszych rękach. Uczyniłem to świadomie, albowiem gdybyśmy poinformowali o wszystkim od razu, wówczas Amerykanie skomponowaliby inną wersję. Nazwisko lotnika brzmi Francis Gary Powers. Ma on 30 lat. Jak oświadczył, jest porucznikiem lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych, gdzie służył do 1956 roku, to znaczy do czasu, gdy przeszedł na służbę do Centralnej Agencji Wywiadowczej. W dalszym ciągu wystąpienia Chruszczow podał wszystkie szczegóły lotu, wyposażenia samolotu, pilota oraz przebieg zestrzelenia. A teraz, mówił dalej, zastanówcie się, ile bzdur oni nagadali. Jezioro Van, badania naukowe i tak dalej. Gdy się dowiedzą, że lotnik żyje, będą musieli wymyślić coś nowego i wymyślą. Eisenhower został przyparty do muru. Rząd amerykański musiał poważnie potraktować swoje oświadczenie, a jednocześnie z twarzą wycofać się z wcześniej publikowanych kłamstw. Sekretarz stanu wystąpił z oświadczeniem, że prezydent zgodnie z prawem zgadzał się na działania konieczne dla obrony USA i wolnego świata przed niespodziewanym atakiem. Zgodnie z tymi zarządzeniami opracowano i realizowano plany obejmujące również zakrojone na szeroką skalę rekonesanse powietrzne dokonywane przez nieuzbrojone samoloty cywilne. To był następny, paskudny błąd doradców Eisenhowera. Nie mogli wyrządzić swojemu zwierzchnikowi gorszej przysługi. Do tego czasu Chruszczow nie odważył się atakować prezydenta ani oskarżać go o wiarołomstwo. Wprost przeciwnie, wydawało się, że stara się oszczędzić Eisenhowera, krytykując nieokreślone siły zimnowojenne w Stanach Zjednoczonych. 9 maja, przemawiając w ambasadzie czechosłowackiej w Moskwie, oświadczył, że winę za lot szpiegowski ponosi soldateska. Ale czy tylko soldateska? Nie wiem dokładnie, jak to było, ale nie wykluczam, że rząd Stanów Zjednoczonych nie wiedział o tym fakcie. Potem jednak przeczytał niefortunne oświadczenie Departamentu Stanu i zaczął sobie używać na Eisenhowerze. 11 maja w Parku Gorkiego urządzono pokaz szczątków U-2. Na zaimprowizowanej konferencji prasowej Chruszczow powiedział: nie wiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych opracowano plan wywiadu obejmujący loty szpiegowskie nad terytorium Związku Radzieckiego. Z oświadczenia Departamentu Stanu zaaprobowanego przez prezydenta wyraźnie wynika, że loty amerykańskich samolotów wywiadowczych nad naszym krajem bynajmniej nie są kaprysem jakiegoś nieodpowiedzialnego oficera, lecz stanowią realizację planu opracowanego przez Alena Dallesa, kierownika Centralnej Agencji Wywiadowczej, to znaczy urzędu podlegającego prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Militaryści amerykańscy, wysyłając samolot ze szpiegowskimi zadaniami, postawili mnie jako odpowiedzialnego za przygotowanie wizyty prezydenta USA w Związku Radzieckim w bardzo trudnej sytuacji, ciągnął dalej Chruszczow. Szczerze mówiąc, jestem zdania, że również prezydent USA to rozumie. Była to jawna groźba, że Chruszczow gotów jest odwołać wszystkie zapowiedziane na najbliższą przyszłość spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zimna wojna, jaką toczyły obydwa mocarstwa od końca lat 40., nasilała się. Chruszczow zdecydował się wszakże pojechać do Paryża na spotkanie z Eisenhowerem, prezydentem Charlesem de Gaullem i Haroldem Macmillanem. Jednakże nie zależało mu już na powodzeniu konferencji i porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Przed wyjazdem powiedział: a jeśli konferencja nie odbędzie się? No cóż, żyliśmy bez niej wiele lat, przeżyjemy jeszcze i 100. Chciał upokorzyć prezydenta Stanów Zjednoczonych i uzyskać zapewnienie, że loty szpiegowskie nie będą kontynuowane. Tego oczekiwała od niego kremlowska oligarchia. Zwycięstwa nad imperialistą Eisenhowerem. Nieudany szczyt. Nad Atlantykiem zapadła noc. Prezydent Dwight Eisenhower rozłożył oparcie fotela w swoim gabinecie na pokładzie specjalnego samolotu Air Force One, którym leciał do Paryża. Nie mógł jednak zasnąć. Zawsze źle znosił powietrzne podróże, a ta nastrajała go wręcz przygnębiająco. Czuł się jak gladiator, który bez broni ma wyjść na arenę, żeby walczyć z głodnym lwem. Drzwi do kabiny otworzyły się i stanął w nich syn prezydenta, John. — Co, ty też nie możesz zasnąć? — zapytał. Prezydent nie odpowiedział. Machnął tylko ręką i spojrzał w okno. — Powinieneś go zwolnić — stwierdził nagle John, siadając na fotelu. Doskonale odczytywał myśli ojca. Obydwaj wiedzieli, o kogo chodzi. O szefa CIA, Alena Dallesa. Przekonywał cię przecież, że pilot nigdy nie zostanie schwytany żywcem. Powinieneś go zwolnić, powtórzył. Prezydent zerwał się z fotela i zaczął nerwowo krążyć po gabinecie. Nie zwalę winy na podwładnych, krzyknął. Był bardzo rozdrażniony. Dla Johna była to wskazówka, że nie powinien kontynuować tej przykrej rozmowy, aby nie denerwować ojca przed ważnym spotkaniem. Bez słowa wstał i wyszedł z kabiny. Już pierwsze godziny w Paryżu potwierdziły najgorsze przewidywania prezydenta. Tuż po przyjeździe Eisenhower dowiedział się, że Nikita Chruszczow przesłał wiadomość, iż czterej przywódcy nie powinni spotkać się we własnym gronie, lecz muszą im towarzyszyć doradcy. Sekretarz stanu wysłał natychmiast wiadomość do wiceprezydenta w Waszyngtonie. Narastające oznaki wskazują, że Rosjanie zamierzają zerwać konferencję już na sesji inauguracyjnej z powodu U-2. Proszę poinformować wiceprezydenta. Ta depesza świadczyła, że Amerykanie w dalszym ciągu obawiali się, iż Rosjanie mogą przeprowadzić atak nuklearny. 16 maja rozpoczęła się konferencja. Pełniący honory gospodarza prezydent de Gaulle wprowadził Nikitę Chruszczowa po szerokich pałacowych schodach do wielkiej zielono-złotej sali, w której król Ludwik XV śniadał niegdyś ze swoimi metresami. Po 3 minutach wprowadził delegację brytyjską, po dalszych 3 Amerykanów. Gdy tylko zamknęły się drzwi i wszyscy usiedli, prezydent de Gaulle powiedział: wczoraj otrzymałem oświadczenie pana Chruszczowa, które przekazałem innym uczestnikom konferencji, prezydentowi Eisenhowerowi i panu Macmillanowi. Czy wobec tego ktoś chciałby zabrać głos? Tak, krzyknął Chruszczow. Chciałbym zabrać głos. Ja również chciałbym wygłosić krótkie oświadczenie, powiedział Eisenhower. Proszę, aby pan Eisenhower, jako szef państwa i rządu, zabrał głos, rzekł de Gaulle. Pierwszy prosiłem o głos, nie ustąpił Chruszczow. De Gaulle spojrzał pytająco na Eisenhowera, który skinął głową. Chruszczow wyjął z kieszeni okulary i założył je na nos. Jeden ze współpracowników podał mu kartki. Sekretarz generalny zaczął odczytywać oświadczenie, co trwało 45 minut. Potępiał agresywny, niesprowokowany akt, jakim było naruszenie przez samolot U-2 radzieckich granic, co uznał za wykalkulowaną politykę Stanów Zjednoczonych. Eisenhower poczerwieniał ze złości. Napisał coś na kartce i podał ją sekretarzowi stanu, Christianowi Herterowi. Ten rozłożył kartkę. Chyba zacznę znowu palić, przeczytał. Jak można efektywnie negocjować, gdy rząd USA i sam prezydent nie tylko nie potępili tego prowokacyjnego aktu, lecz oświadczyli, że tego rodzaju działania będą kontynuowane? Chruszczow zaczął krzyczeć. Akustyka w tym pokoju jest znakomita, przerwał mu de Gaulle. Wszyscy słyszymy pana przewodniczącego. Chruszczow spojrzał na niego znad okularów i wrócił do czytania oświadczenia. Ubolewamy, że spotkanie to zostało storpedowane przez reakcyjne koła Stanów Zjednoczonych. Żałujemy, że nie osiągnięto rezultatów oczekiwanych przez wszystkie narody świata. Niechaj hańba i wina za to spadnie na tych, którzy podjęli bandycką politykę wobec Związku Radzieckiego. Te słowa musiały podobać się tym na Kremlu, którzy dotychczas krytykowali sekretarza generalnego za ugodową postawę wobec imperialistów. Eisenhower mówił krótko. Stwierdził, że przewodniczący Chruszczow został źle poinformowany. Przybyłem do Paryża, aby dążyć do porozumienia ze Związkiem Radzieckim, które wyeliminowałoby potrzebę wszelkich form szpiegostwa, łącznie z lotami. Nie widzę powodu, żeby wykorzystywać ten incydent do zakłócenia konferencji. Wystąpienie Chruszczowa zdenerwowało też de Gaulle'a. W pewnym momencie zwrócił się do niego. Satelita wystrzelony przez was dla zaimponowania nam tuż przed wyjazdem pana z Moskwy przeleciał nad francuską ziemią 18 razy bez mojego zezwolenia. Skąd mam wiedzieć, że nie ma na nim kamer robiących zdjęcia mojego kraju? Nasz najnowszy Sputnik nie ma żadnych kamer, odparł Chruszczow. A więc jak uzyskaliście zdjęcia drugiej strony Księżyca, które pokazywaliście nam z uzasadnioną dumą? Spytał poirytowany prezydent Francji. Ale w tym Sputniku nie ma kamer. Aha, tylko w tamtym miał pan kamery. Proszę łaskawie kontynuować. Chruszczow chyba zorientował się, że nieco przesadził i postanowił zmienić ton. Po raz pierwszy od rozpoczęcia konferencji zwrócił się bezpośrednio do Eisenhowera. Co u diabła skłoniło pana do popełnienia tego prowokacyjnego aktu tuż przed szczytem? Gdyby nie było żadnego incydentu, przybylibyśmy tu w przyjaźni i obradowali w możliwie najlepszej atmosferze. Bóg mi świadkiem, że przybyłam z czystymi rękami i czystą duszą. Usłyszawszy te słowa, Eisenhower o mało się nie zakrztusił. De Gaulle patrzył rozbawiony na Chruszczowa. Na świecie jest wiele diabłów i zadaniem tej konferencji jest egzorcyzowanie ich, rzekł. Eisenhower zwrócił się do Chruszczowa. Loty nie będą wznowione nie tylko podczas tej konferencji, lecz przez cały okres sprawowania przeze mnie funkcji prezydenta USA. Zobowiązanie to nie mogło zadowolić Chruszczowa. Kadencja Eisenhowera miała trwać jeszcze pół roku. To nam nie wystarcza, odpowiedział Rosjanin. Nie ukazała się żadna wzmianka potępiająca lub choćby wyrażająca ubolewanie w związku z tym, że nas obrażono. Nie chcemy zaostrzać stosunków, które i tak wymagają naprawy. Proszę zrozumieć wymogi naszej polityki wewnętrznej. Ambasador Charles Bolen drgnął. Nie spodziewał się takiego wyznania. Chruszczow wprost wyjaśniał prezydentowi, że musi działać pod naciskiem kremlowskich jastrzębi. Proszę mnie zrozumieć, mówił dalej Chruszczow. Jak mogę zaprosić jako drogiego gościa przywódcę kraju, który dokonał tak agresywnego aktu? Nie chcemy przychodzić w roli ubogich krewnych, aby błagać członków NATO o łaskę, jak również o nienaruszanie naszych granic. Dyskusja zakończyła się o 14:06. Chruszczow zszedł do swojej limuzyny stojącej przed pałacem. Usiadł z tyłu i klepnął kierowcę po ramieniu. Był zadowolony. Prezydent USA wrócił do rezydencji rozwścieczony. Gdy syn wszedł do pokoju ojca, zastał go krążącego wokół dużego stołu. Można by pomyśleć, że to my zrobiliśmy coś takiego jak interwencja na Węgrzech w 1956 roku, gdy czołgi radzieckie zdusiły powstanie, powiedział do Johna. Mam tego dosyć. Mam po prostu dosyć. Chruszczow jest skurwysynem, który usiłuje zaimponować Kremlowi, nieprzejednany i obraźliwy wobec Stanów Zjednoczonych. John dawno już nie widział ojca tak wyprowadzonego z równowagi. Cofnął zaproszenie do odwiedzenia Rosji, mówił dalej Eisenhower, krążąc wciąż po pokoju. Oszczędził mi tylko kłopotu odmówienia. Następny dzień, czwartek, 17 maja, przyniósł złe wieści. O 10:00 przywódcy mocarstw zachodnich spotkali się w Pałacu Elizejskim. Nie było jednak Chruszczowa. Podobno przed swoją rezydencją powiedział on dziennikarzom, że nie przybędzie na rokowania, jeżeli prezydent Eisenhower nie wyrazi ubolewania i nie przyzna, że Ameryka dokonała agresywnego aktu wobec Związku Radzieckiego. Eisenhower, de Gaulle i Macmillan postanowili wysłać do Chruszczowa pisemne zaproszenia na godzinę 15:00.